Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na wieczorne rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Temat rozmów niedokończonych, gospodarka morska w dobie koronakryzysu. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana ministra Marka Grubarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialnego za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w sektorze gospodarki morskiej i wodnej. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie ministrze, wiele spraw podjęliśmy już w pierwszej części, ale ta wieczorna pora jest także sprzyjająca dla wielu osób, aby dopiero włączyć radioodbiornik, posłuchać Radia Maryja. Temat ciekawy, bardzo aktualny. Koronakryzys, doba pandemii koronawirusa powoduje także spustoszenie w gospodarkach poszczególnych krajów na globie ziemskim. Dlatego wracamy do tych tematów dotyczących także gospodarki morskiej. Chcemy przyjrzeć się z naszego polskiego podwórka, z naszego polskiego doświadczenia. A zatem na początku, panie ministrze, powracamy do tych wszystkich spraw, które podjęliśmy już w pierwszej części i poczyńmy słowo wprowadzenia do tematu rozmów niedokończonych. Jaka jest kondycja, jaka jest sytuacja polskiej gospodarki morskiej w tej dobie koronakryzysu?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że tak na początku dla naszego rządu, jak i teraz gospodarka morska w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, bo i żegluga śródlądowa, czy przemysł stoczniowy, czy rozwój portów były i są niezwykle ważne. To wielokrotnie podnoszono, ale myślę już teraz, że również poparte bardzo konkretnymi liczbami, czyli niezwykle duży wkład w rozwój przede wszystkim gospodarki kraju, a przede wszystkim mający wpływ bardzo duży na budżet. Jeśli na budżet, to oczywiście kondycję całego sektora gospodarczego, w tym zatrudnienia nowych technologii, realizacji dużych zleceń, inwestycji na szeroką skalę, to generuje bardzo duże przychody do budżetu, dla gospodarki, ale jest też takim elementem dającym stabilizację danego kraju, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, no i to, co najistotniejsze dla ludzi, tysiące miejsc pracy. I w zasadzie nic się w tym zakresie nie zmieniło od wielu lat, jeśli chodzi właśnie o znaczenie gospodarki morskiej, w kontekście dostępu do morza. To też z dużym takim, powiedzmy, dozą niepewności podchodziliśmy do tego, co stanie się, kiedy świat w zeszłym roku zamarł, kiedy gospodarki zostały zahamowane, powstały lockdowny, brak przepływu gospodarczego, to mogło spowodować ogromne straty dla gospodarki morskiej. I oczywiście pierwszy okres, który to w zasadzie rok temu się stało, bo luty to był ten początek pandemii. Początek pandemii spowodował przede wszystkim zatrzymanie w zakresie transportu morskiego, a więc ruch promowy, ruch w zakresie przewozu towarów. To wszystko stanęło i wydawało się, że ten obszar będzie w bardzo trudnej sytuacji. I okazało się, że po miesiącu, w kilku miesiącach wszystko zaczęło wracać do normy. Przede wszystkim jeśli chodzi o transport morski towarowy. Można spokojnie powiedzieć, że on po prostu poradził sobie właśnie w zakresie przewozu towarów, przede wszystkim jeśli chodzi o liczbę zleceń frachtowań. No, to jak gdyby jest podstawą do funkcjonowania przede wszystkim naszych armatorów, najważniejszego naszego armatora, największego, czyli polskiej żeglugi morskiej, która pierwsza zaczęła odrabiać straty. Oczywiście troszeczkę inna sytuacja była w tej żegludze krótkiego zasięgu, a więc przede wszystkim ruch promowy. I tutaj nasz drugi armator, polska żegluga bałtycka, niestety, ale najboleśniej odczuł właśnie zeszły rok, no bo zahamowanie ruchu pasażerskiego, tak lotniczego, również dotknęło ruch pasażerski morski. No, ten okres był bardzo trudny i dopiero teraz przedsiębiorstwo zaczyna odrabiać straty. To też ładnie odnalazło się na rynku, ponieważ w dalszym ciągu mamy ograniczoną możliwości w zakresie lotów i wykorzystania transportu lotniczego, a w tym momencie uzupełniamy to bardzo dobrze właśnie poprzez żeglugę, przez tą bałtycką żeglugę promową. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie odbudujemy przede wszystkim te straty, które powstały. Zresztą już widać, że spółka zaczyna wychodzić na prostą. Oczywiście największy problem dotyczy przyszłości. No nie wiemy, jak się to wszystko potoczy. Mamy nadzieję, że nie stanie się powtórka z zeszłego roku, ale dzisiaj naprawdę trzeba by było, no nie wiem, odważnego człowieka, żeby potrafił przewidzieć, jak w dalszym ciągu będzie wyglądała przebieg gospodarczy, przede wszystkim wpływ pandemii na gospodarkę. Natomiast branża ta, która najlepiej poradziła sobie w obszarze gospodarki morskiej, to rozwój portów. Porty dla nas były kluczowe i są kluczowe, bo one przecież przynoszą bardzo duży wpływ przede wszystkim do budżetu, bo każdy towar, który zostaje przywożony do naszych portów, podlega ocleniu i wszelkiego rodzaju podatkom. Jeżeli nie wpłynie do polskiego portu, no to do portu, do którego wpływa, tam są odprowadzane te wszystkie należności. Więc dlatego dla nas jest niezwykle ważne, żeby przekierunkować ruch towarowy, aby jak najwięcej właśnie tych obszarów, z obszarów celnych opłat wpływało do budżetu. I to jest potężna suma, bo w zeszłym roku to było około 30 miliardów złotych, tylko i wyłącznie z tego tytułu, że te towary wpłynęły do polskiego portu. Warto tu nadmienić, że historycznie tak nie było. Przecież nie od dzisiaj mówiono, że największym polskim portem jest Hamburg. No, bo z niczego innego to nie wynikało, tylko z faktu, że po prostu tam odbywało się rozładowanie właśnie towarów, które były kierowane do Polski. Niestety te podatki zostawały w Niemczech. Ale dzisiaj już możemy powiedzieć, że magiczna liczba przeładowanych towarów, która została osiągnięta w 2018 roku, zresztą tak hasło zostało przez jednego z prezesów portów wypowiedziane, że 100 milionów ton na stulecie Polski, i to faktycznie się stało. To w 2018 roku polskie porty przekroczyły 100 milionów ton przeładowanych towarów. I oczywiście część towarów pojawiała się jako tak zwane spoty, czyli polskie porty przechwytywały te towary. Ale z drugiej strony kolejny rok przyniósł kolejną zwyżkę, czyli zeszły rok był bardzo dobry, 2019 był bardzo dobry dla przeładowania przeładunków i również przekroczyliśmy 100 milionów ton. Oczywiście 2020 rok podchodziliśmy do tego z dużym dystansem, jeśli chodzi o przeładowane towary, ale już pod koniec roku, otrzymując dane z portu, wynikało, że porty po prostu poradziły sobie. I dzisiaj też możemy zakomunikować wszystkim, że porty kolejny raz przekroczyły 100 milionów przeładowanych towarów, a więc możemy powiedzieć, że mamy stabilizację. Swoistą stabilizację, jeśli chodzi o przeładunki towarów, o wzmocnienie swojej pozycji, ugruntowanie tej pozycji właśnie pomiędzy w skali portów światowych, europejskich. W ten sposób mamy nadzieję kontynuować w dalszym ciągu tą dynamikę wzrostu. Oczywiście w tym roku mamy spadek, ale jest to niewielki spadek, około 4%, jeśli chodzi o przeładowane towary. Także wynik 103 milionów ton jest naprawdę dla nas zadowalający. Jest wynikiem, który potwierdza jeszcze raz, że porty obroniły się i poradziły sobie w tak trudnej sytuacji. Dla nas jest oczywiste, że w tym momencie nie wolno się zatrzymać, jeśli chodzi o rozbudowę naszych portów, bo one mogą odgrywać decydującą rolę przede wszystkim na Morzu Bałtyckim, a w koncepcji budowy szlaków komunikacyjnych, czyli korytarzy północ-południe, będą kluczowe w dalszym ciągu do zamknięcia tych korytarzy, a przede wszystkim tworzenia wielkich hubów logistycznych, bo to, co dla nas było kiedyś, no powiedzmy, to nie najszczęśliwszym rozwiązaniem, położenie Polski, gdzie byliśmy wiecznie nękani z prawej czy z lewej strony, dzisiaj może być bardzo dobrze wykorzystany właśnie pod kątem logistycznym, jako wielki hub, który będzie logistyczny, który będzie dystrybuował towary. No i to jest dla nas najistotniejsze, aby zachować dominującą rolę polskich portów. Z tego też względu duże inwestycje, które nie zostały zatrzymane, kolejne umowy, które są podpisywane i zadania są realizowane. Oczywiście tutaj dwa słowa należy wspomnieć o inwestycjach i tych dużych zadaniach, które przecież są realizowane, a więc budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną czy pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście to miliardowe inwestycje i te inwestycje również nie odczuły w żaden sposób wpływu pandemii. Realizacja tych zadań przebiega zgodnie z planem. Nawet możemy dzisiaj powiedzieć, że przyspieszymy prawdopodobnie wykonanie właśnie przekopu przez Mierzeję Wiślaną. To już za rok powinny wpłynąć pierwsze statki i te zadania są zrealizowane zgodnie z planem. Oczywiście paleta inwestycyjna jest bardzo duża, jeśli chodzi o cały obszar inwestycyjny. W portach blisko 25 miliardów jest zaangażowanych środków w realizację zadań. To nowe falochrony, nowe nabrzeża czy tory podejściowe w poszczególnych portach, bo każdy sobie dzisiaj zdaje sprawę, że inwestycje muszą być realizowane. To przecież podstawa naszej gospodarki, to zabezpieczenie przede wszystkim miejsc pracy, a z drugiej strony rozwój, który musi towarzyszyć w przyszłości takim inwestycjom, bo jeszcze raz ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, pandemiczna, której tak bardzo obawialiśmy się, dzisiaj możemy powiedzieć, że w obszarze gospodarki morskiej, w obszarze gospodarki wodnej, bo to kolejny element. To wszystko, co dzieje się na polskich rzekach, zbiornikach, ciekach, niebawem na całej melioracji rolnej, która również stanie się obszarem dużych inwestycji. To wszystko działa bardzo pozytywnie na rozwój naszej gospodarki.
Panie ministrze, mówimy o portach, mówimy o Gdyni, mówimy o Gdańsku, mówimy o Szczecinie i Świnoujściu, ale w kontekście także kanału żeglugowego przez Mierzeję Andrzeję Wiślaną, trzeba popatrzeć na ogromne możliwości, które czekają Elbląg, prawda?
Oczywiście, to jest port, który ma niewykorzystane szanse i wszyscy wykorzystywali te szanse tylko i wyłącznie w ramach swoich kampanii, przede wszystkim przedwyborczych. Dla nas było zrozumiałe, że jeżeli...
Panie ministrze, tracimy coś zasięg, jakby może przesunąć się trochę w inne miejsce? Halo, halo? Niestety spróbuję raz jeszcze wybrać numer telefonu do pana ministra. Państwa przepraszam za te nasze problemy techniczne. Jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, panie ministrze, że teraz już bez problemu. Proszę bardzo. Elbląg.
Elbląg. Wracając do Elbląga, przede wszystkim chcemy uruchomić tą część gospodarczą Polski. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem i ten, który daje szansę na przyszłość, jest przecież port. Dla nas było rzeczą oczywistą, że trzeba inwestować w port, a więc trzeba zbudować przekop przez Mierzeję Wiślaną, ale to nie wszystko, bo przecież równolegle obecnie trwa postępowanie w ramach budowy kanału, budowy toru żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, pogłębienie rzeki Elbląg aż do samego Elbląga. Więc te prace oczywiście będą realizowane sukcesywnie. Natomiast co najważniejsze jest to fakt samego przejścia przez Mierzeję Wiślaną. To było najbardziej kontrowersyjne. To było zawsze atakowane tak przez stronę wschodnią, zachodnią, nie wiem, wszystkich tych, którzy byli niezadowoleni z tego tytułu, że Elbląg będzie miał swobodny dostęp do morza. No, o zaletach tego rozwiązania no, chyba nikogo w Elblągu nie trzeba przekonywać. Oczywiście trzeba przekonywać w Brukseli, w Moskwie, nie wiem, w niektórych miastach polskich, które opowiadają się negatywnie, niektóre środowiska tak zwane ekologiczne. Natomiast to tylko i wyłącznie właśnie otwarcie możliwości dla gospodarczych, dla rozwoju tego regionu i tej części Polski. Zresztą budowana Via Carpatia to bardzo dobre zamknięcie również i propozycja pod kątem właśnie portu w Elblągu. To jest obszar inwestycji i przede wszystkim inwestycji dla operatorów, których nie stać na duże porty. Przede wszystkim mówimy tu o naszych sąsiadach wschodnich i tutaj widać ogromne zainteresowanie właśnie pod tym kątem. Jeśli chodzi o tworzenie obszarów ekonomicznych dla rozwoju, a przede wszystkim dla funkcjonowania operatorów. To bardzo szerokie również możliwości nie tylko dla Elblągu, bo przecież porty mniejsze, które do tej pory nie miały żadnych szans rozwoju, jak chociażby Flamborg, Tolkmicko, Nowa Pasłańka, to są wszystko miejsca, które do tej pory nie funkcjonowały jako takie porty morskie czy przeładunkowe. Ten obszar po prostu nabiera zupełnie innego rozpędu i otrzymuje ogromną szansę. Mam nadzieję, szansę, która spowoduje to, że zacznie się gospodarczo z dużym impetem rozwijać właśnie to województwo.
Panie ministrze, infrastruktura, bardzo ważne zagadnienie, które koniecznie trzeba podjąć w kontekście inwestycji, które są realizowane w polskich portach, w kontekście rekordowych liczb dotyczących przeładunków, które są realizowane w polskich portach. Potrzebujemy infrastruktury mocniejszej, która zagwarantowałaby szybszy przepływ towarów, abyśmy nie doprowadzili chociażby do zakorkowania dróg lądowych.
Oczywiście wszystkie inwestycje muszą być komplementarne, powiązane ze sobą, tak jak dostęp od strony lądu, a więc rozbudowa dróg kolejowych czy wodnych, tak samo dostęp od strony morza, a więc głębsze, szersze tory podejściowe, tory żeglugowe, to też inwestycja w ramach pogłębienia toru żeglugowego ze Szczecina do Świnoujścia do 12,5 metra, więc zdecydowane większe statki, które będą mogły wchodzić do Szczecina, więcej towarów, więc w naturalny sposób więcej przeładowanych ilości towarów w tym porcie. No to jest clue rozwoju portu. Port po prostu powinien przeładowywać jak najwięcej towarów i dzięki temu może się rozwijać. Ale to także szerokie inwestycje pod kątem infrastrukturalnym, już typowo portowym, a więc budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu, która teraz właśnie wchodzi w ostateczną fazę, a więc wybór oferentów, wybór operatora, który będzie realizował tą inwestycję, budowa portu zewnętrznego w Gdyni. W dniu dzisiejszym mieliśmy już mamy podpisane porozumienie z Urzędem Morskim, który będzie realizował całą infrastrukturę osłonową, a więc falochrony. Mamy na to środki przekazane przecież z budżetu państwa i te środki mają służyć właśnie na zabezpieczenie tych elementów podejściowych, osłonowych. No i oczywiście budowa portu centralnego w Gdańsku. To jest ogromne przedsięwzięcie, ale pierwszy z etapów, a więc rozbudowa terminala kontenerowego głębokowodnego w Gdańsku. Obecnie już również wchodzi do rozstrzygnięcia przetargowego. Kolejne części terminalu będą budowane w tym zakresie. Port przeładowuje blisko 2 miliony TEU, czyli kontenerów 20-stopowych. Ta rozbudowa, która obecnie trwa, która zakończy się w najbliższych latach, no, da szansę na przeładunek blisko 5 milionów TEU, więc będziemy już dużym, znaczącym portem, no, jednym z największych na Bałtyku, jeśli chodzi o przeładunki kontenerowe. Natomiast to jest dla nas najważniejsze, po prostu nie będziemy portem drugiej kategorii, portem, który tylko i wyłącznie jest portem tak zwanym fiderowym, a więc tylko i wyłącznie dostarczającym ładunki do większych portów. Ten port jest dzisiaj portem, który realizuje alianse daleko wschodnie, a więc te największe jednostki, które pływają po świecie, zawijają również do Gdańska i robią to bardzo często, bo z tego powodu tak dobry wynik właśnie w ramach przeładunku kontenerów.
Panie ministrze, przemysł stoczniowy w pierwszej części podjęliśmy chociażby w jakimś wymiarze temat dotyczący programu Batory. Powrócę do tego pytania, czy ten program jest realizowany, jakie są perspektywy przed tym programem dotyczącym rozwoju technologii, projektowania, budowy polskich statków i konstrukcji morskich.
No jest dla nas oczywistym, że tylko i wyłącznie duże zlecenia, które no przede wszystkim mają taki szeroki zakres technologiczny, dadzą szansę na rozbudowę i odbudowę polskich stoczni. Stocznie znajdują się w trudnej sytuacji z kilku powodów. Pamiętamy sytuację z 2008 roku, kiedy to Platforma Obywatelska i PSL po prostu zlikwidowała przemysł, wytwórczy przemysł stoczniowy. Ta odbudowa jest niezwykle trudna. Przy zerwaniu takiej linii technologicznej, mentalnej, już nie mówiąc o całej kadrze, jest to niezwykle trudne, aby odbudować taki przemysł, stąd też takie stocznie, stąd też no po prostu tak duże problemy w ramach realizacji zadania budowy promów dla polskich armatorów. Nie jest to przecież nasz wymysł, to jest wręcz konieczność, bo wszyscy polscy armatorzy potrzebują nowych promów, te, które obecnie pływają, mają już swoje lata, w związku z tym musimy te promy wymieniać. Najistotniejsze jest to, abyśmy je po prostu wymieniali w polskich stoczniach. Więc ten program po prostu musi trwać, bo on nie jest wymysłem polityków, nie jest zachcianką, tylko jest potrzebą rynkową i tą i zabezpieczenie tego, co dzisiaj świetnie funkcjonuje, a więc żeglugi bałtyckiej, żeglugi promowej. Więc program nie może się zatrzymać i on będzie kontynuowany i jest kontynuowany, bo mam nadzieję, że za chwilę armatorzy wejdą w fazę budowy jednostek. Tutaj zastosowaliśmy rozwiązanie, że dwóch armatorów naszych będzie wspólnie inwestowało. Oczywiście sytuacja pandemiczna zeszłego roku zatrzymała te rozmowy, ale obecnie one trwają, są na dobrym etapie i mamy nadzieję, że szczęśliwie rozpoczniemy budowę tych jednostek. Aczkolwiek sam przemysł stoczniowy jest w bardzo trudnej sytuacji znajduje się. Niestety to jest ten obszar, którego pandemia najbardziej dotknęła. Spadki zamawianych statków na świecie osiągnęły blisko 50% w zeszłym roku. Całkowicie zastopowano budowę tych wielkich wycieczkowców, a więc kruzerów, jednostek specjalnych, a więc tych, które służą do budowy wiatraków, budowy całej energetyki morskiej, energetyki wiatrowej, czyli tak zwane offshory. Zastopowano inne budowy innych jednostek, jak chociażby promy. W związku z tym to, co miało być szansą dla Europy, dla rozwoju przemysłu stoczniowego, bo temat nie dotyczy tylko Polski, to wielki problem oczywiście dzisiaj dotykający wszystkie kraje, które posiadają stocznie. Zresztą już mieliśmy parę spektakularnych bankructw w przemyśle stoczniowym, przejęć, a przede wszystkim wielkie obawy w tym zakresie. I to, co miało być szansą dla Europy, a więc te właśnie nowoczesne jednostki, bardzo zaawansowane, dzisiaj są piętą achillesową, bo po prostu ten kryzys przede wszystkim uderzył w tą branżę. Trzeba też nadmienić, że dzisiaj jednostki, które są budowane, to te prostsze, masowce, tankowce, gazowce, więc to wszystko niestety jest domeną Dalekiego Wschodu i 50% wszelkich zamówień dzisiaj jest budowanych w samych Chinach, więc najwięcej traci obecnie Europa właśnie na swoim zaangażowaniu, a to, o czym mówiliśmy, o czym większość specjalistów mówiła, żeby odchodzić od jednostek mniej zaawansowanych, dzisiaj jest właśnie tym kołem napędowym dla Dalekiego Wschodu i budowy jednostek tych mniej zaawansowanych technologicznie, ale po prostu te zamówienia pojawiają się. No, myślę, że najbliższe miesiące to diametralna przebudowa strategii funkcjonowania naszych stoczni. Musi powstać silna grupa, która połączy wszystkie aktywa, przede wszystkim zachowa je, no i co najistotniejsze, cały czas walczymy o zachowanie miejsc pracy i kontynuację funkcjonowania przemysłu stoczniowego.
Panie ministrze, w pierwszej części mówiliśmy trochę o stoczni remontowej Nauta. Chciałbym się zapytać o stocznię morską remontową Gryfia. Stocznię, którą rzeczywiście niejednokrotnie broniliśmy za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, chociażby w programach interwencyjnych w telewizji Trwam. Teraz z racji na różnego rodzaju działania restrukturyzacyjne też do opinii publicznej docierały różnego rodzaju zmanipulowane obrazy dotyczące tego wszystkiego, co dzieje się w stoczni Gryfia. Wiem, że to był także temat gorący w Szczecinie, w Świnoujściu, na terenach Pomorza Zachodniego, stąd również pytamy się u źródła, panie ministrze, jaka jest rzeczywista sytuacja stoczni Gryfia?
No przede wszystkim trzeba przypomnieć, że największym problemem stoczni remontowych była skumulowana strata z lat ubiegłych i to nastręczało najwięcej problemów, uzdrowienie finansów, bo dług, który zalegał po prostu na w tych stoczniach, no powodował właśnie problemy z wypłacalnością, a przede wszystkim z uzyskiwaniem nowych zleceń. W związku z tym rozpoczęliśmy bardzo konkretne działania w tym zakresie. Oczywiście historia stoczni Gryfia dotyczy również decyzji naszych poprzedników, którzy wbrew wszystkim i zdrowemu rozsądkowi po prostu połączyli stocznię remontową w Szczecinie i w Świnoujściu. No, automatycznie ze stoczni, która dobrze funkcjonowała w Świnoujściu,
za chwileczkę będziemy się łączyć, mamy problemy techniczne.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz go starym wilkiem zwał. My strażnicy polskiej wody, marynarze polscy są.
Czas pandemii koronawirusa to także nasze łączenia zdalnie z naszymi gośćmi i często no właśnie technika potrafi także płatać różnego rodzaju psikusy, za co Państwa bardzo gorąco przepraszamy. Powróciliśmy do naszego połączenia. Jest z nami pan minister, a zatem powracamy także, panie ministrze, do stoczni Gryfia.
Tak więc kontynuując nasze działania, przede wszystkim dzisiaj koncentrują się na tym, abyśmy zachowali przede wszystkim produkcję i w tych trudnych czasach pandemii utrzymali stocznię, a przede wszystkim miejsca pracy. W związku z tym podjęliśmy decyzję o skumulowaniu wszystkiego, całej produkcji stoczniowej w Szczecinie, jeśli chodzi o stocznię remontową, natomiast Świnoujście, które wbrew nam zostało przecież połączone razem z ze stocznią w Szczecinie, będzie przekształcone na port instalacyjny, jeśli chodzi o właśnie budowę wiatraków, budowę offshore'ów, całej wiatrowej energetyki morskiej. To doskonały teren rozwojowy właśnie pod kątem portu instalacyjnego, portu serwisowego w tym zakresie i już trwają prace koncepcyjne tak, aby zrealizować to zadanie. Poza tym, jak to już wcześniej mówiłem, przede wszystkim uratowały się porty, które nie mają żadnych negatywnych wpływów w wyniku pandemii. W związku z tym to jest jedyny kierunek, jeśli chodzi właśnie o odbudowę tej sfery, a przede wszystkim zagospodarowanie infrastruktury. Dodatkowo przystępujemy do ogromnej inwestycji w stoczni szczecińskiej, która będzie budowała dok pływający, nowy dok pływający dla stoczni Gryfia. To będzie pierwsze aktywo od niepamiętnych czasów, nowe aktywo, które będzie jeden z największych w tej części Bałtyku, jeśli chodzi o dok, bo to blisko 250 metrów, który będzie mógł przyjmować największe statki. To idzie w parze z inwestycją, która obecnie jest realizowana, a więc pogłębienie do 12,5 metra toru żeglugowego, więc umożliwienie wejścia i remontu właśnie na tej jednostce. I wydaje się, że jeśli to zadanie zrealizujemy, to stocznia wejdzie na zupełnie inną półkę, ścieżkę wzrostu, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Co najważniejsze, to po prostu obroni się przed tym chyba najgorszym od czasu II wojny światowej właśnie sytuacji gospodarczej w zakresie przemysłu stoczniowego.
Gospodarka morska w dobie koronakryzysu. Naszym gościem jest pan minister Marek Grubarczyk, wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w sektorze gospodarki morskiej i wodnej. Chciałbym zaprosić Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Oto numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 2355, Polska Południowa 56 655 2356, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66. Panie ministrze, zanim podejmiemy pierwszy telefon, także obiecaliśmy w części telewizyjnej, że nawiążemy do sytuacji oczyszczalni ścieku Czajka. O to prosił nas także widz w pierwszej części naszego spotkania.
No tak, temat dla nas był niezwykle trudny. Przecież dotyczył nie tylko Warszawy, a może inaczej, w ogóle nie dotyczył Warszawy, dotyczył przede wszystkim czystości Wisły, a więc wszystkich miejscowości, które znajdują się poniżej Warszawy. Wielokrotnie już mówiliśmy, że po prostu partactwo zła polityka gospodarowania w zakresie właśnie utrzymania instalacji ściekowej właśnie przez MPWiK, czyli Zakład Wodno-Kanalizacyjny Warszawy, a więc przez miasto Warszawa, a więc przez prezydenta Warszawy, doprowadziło do tak fatalnej w skutkach tragedii, katastrofy, a więc wypływu tych ścieków. No i proszę zwrócić uwagę, kiedy zaczyna się dziać źle, kiedy jest tragedia, katastrofa, nagle tylko i wyłącznie państwo jest sobie w stanie poradzić z takimi, czyli firmy państwowe są w stanie poradzić sobie z takimi inwestycjami. takim z naprawą i przede wszystkim szybką reakcją w tym zakresie. No, słyszeliśmy o tych firmach biznesowych, firmach rynkowych, które poradzą sobie gospodarczo ze wszystkim. No, jak się okazuje, nawet miejska spółka nie jest w stanie realizować takich inwestycji. Tutaj przy udziale ogromnym wysiłku i udziale Wód Polskich, Wojska Polskiego zostały zrealizowane w sposób naprawdę ekspresowym i to dwa razy, bo przecież pamiętamy, rok do roku zdarzyła się ta katastrofa. Zostały zrealizowane rurociągi zapasowe, przeprowadzono całą inwestycję w sposób wzorcowy, w ten sposób uratowano przed zanieczyszczeniem Wisły. No oczywiście możemy to przypominać, że kiedyś ścieki płynęły wszystkimi polskimi rzekami. No ale to już mamy nadzieję, że to już historia, do której w żaden sposób nie wolno wrócić. Tym bardziej niefrasobliwość zarządu miasta pokazuje de facto, w jaki sposób traktuje się to, co najistotniejsze, więc to dobro narodowe, te czystość rzek, a przede wszystkim podejście do środowiska naturalnego. Tutaj nie byłbym być może taki bardzo surowy w ocenie, ale pierwsza tragedia, która się zdarzyła, pierwsza katastrofa, która się zdarzyła w tym zakresie, przyniosła konkretną lekcję do wyciągnięcia wniosków i konkretnych zaleceń w zakresie inwestycyjnym. Okazało się, że nic nie zostało wykonane z tych zaleceń danych prezydentowi Trzaskowskiemu. Nie minął rok i ta katastrofa powtórzyła się. No więc to jest najgorsze podejście lekceważące do odpowiedzialności, przede wszystkim do zadań, które są i za które są odpowiedzialni i odpowiedzialne takie osoby. No to jest najgorsza rzecz, która się może przytrafić.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Dariusz Gratkowski, Dębica, Podkarpacie, Polska, Unia Europejska.
Witam, panie Dariuszu.
Bardzo serdecznie witam ojca Piotra Detlafa, wilka morskiego prawdziwego. No oczywiście pana ministra, który jest super wilkiem morskim, absolwentem wybitnym Akademii Morskiej w Gdyni, a to się wtedy nazywało Wyższa Szkoła Morska.
A teraz Uniwersytet Morski.
A teraz Uniwersytet Morski, tak. I specjalista siłowni okrętowych, wilk morski z praktyki, bo pływał na statkach i był chyba nawet pierwszym oficerem. I w ogóle to jest wilk morski polskiej polityki, bo i był europosłem w Parlamencie Europejskim, ma doświadczenie ogłady i otrzaskanie takie światowe wręcz powiedziałbym. No a jeśli chodzi o tu podkarpacki ogródek, to był wiceprezesem zarządu Grupy Azoty w latach chyba 2007. Więc mi bardzo bliski człowiek, chociaż nie znam pana ministra osobiście, ale medialnie i głównie z Radia Maryja i bliski też duchowo, bo ja się urodziłem 15 marca, a pan minister 13 marca.
No to takie szczegóły.
Tak, szczegóły. Nauczyłem się biografii pana ministra, bo wypada, że tak powiem, gościa przyjąć z honorami, a uważam, że jest gościem w moim domu, no bo Radio Maryja to wielka rodzina, prawda? Więc w tej rodzinie i są tacy również biedni krewni jak ja, czyli Darek Gratkowski z Dębicy, no i oczywiście bogaci i różni, tak, jak to w rodzinie.
Panie Darku, ale, tak, do rzeczy.
Teraz pewnie do rzeczy. No i tak, ja bym chciał się z panem ministrem tak troszeczkę, że tak powiem, cofnąć do historii. Mamy 28 marca 2019 roku, skwer Kościuszki w Gdyni, zakończenie rejsu niepodległości i pan minister w sposób uroczysty, w eleganckim granatowym płaszczu i stroju godnym tej sytuacji, ogłasza konkurs narodowy na nazwę następcy daru młodzieży. No ja oczywiście z wielkim entuzjazmem podszedłem do tego konkursu narodowego na tą nazwę i oczywiście szybko napisałem list. Potem jeszcze była wypowiedź pani minister Anny Moskwy w Radiu Maryja, która jakby ponowiła tą koncepcję tego konkursu i zachęciła zachęciła wszystkich ludzi, że tak powiem, Polaków i nie tylko, żeby wzięli udział w tym konkursie, więc listem poleconym za pomocą Poczty Polskiej, tradycyjnym listem, no oczywiście powinienem rzucić list do, w butelce i tutaj do Wisłoki, tam do morza i tak dalej, to jest taka tradycja morska, ale prawdopodobnie to za 100 lat może by, no i tak dalej. Więc moja nazwa kapitalna, najlepsza jaka tylko może być, to jest niebieski latarnik, czyli metafora Pana Boga, bardzo dobrze tłumaczona na angielski Blue Lighthouse Keeper, bo w nazewnictwie morskim język angielski no, ma podstawową rolę. Pan minister to wie najlepiej, więc myślę, że pan minister powinien, bardzo go o to serdecznie teraz proszę, uroczyście ogłosić mnie jako zwycięzcę tego konkursu, bo oczywiście nie to, że ja jestem zarozumiały, tylko jeśli w nazwie jest Pan Bóg, czyli niebieski latarnik, no to można zacytować list świętego Pawła tak, do Rzymian. Jeśli Bóg z nami, to tak, ktoś przeciwko
Panie
nam.
Dariusze, ja rozumiem, że nie? Pytanie Święta dotyczy, nazwa? Co się... Co się podziało z konkursem
nie,
i z tą inicjatywą?
Proszę pana ministra, żeby ogłosił mnie zwycięzcą.
Tak, panie Dariuszu, dziękuję, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Panie ministrze, no właśnie, no wspomnienia sięgnęły wspaniałego rejsu niepodległości tych uroczystości, które splotły się także, że Światowym Dniem Młodzieży w Panamie, no i rzeczywiście ogłoszony konkurs i zapowiedź, no budowy następcy Daru Młodzieży.
Przede wszystkim chciałem podziękować za te dobre słowa pod moim adresem panu Dariuszowi, a już w ogóle pogratulować tak doskonale znajomości mojej historii. No, dziękuję bardzo z tego serca. W związku z tym ogłaszam pana Dariusza zwycięzcą. może gdybym miał taką moc, to jak najbardziej, ale jak najbardziej cały czas kontynuujemy ten quiz, ten konkurs właśnie na nazwy statku. Troszeczkę zatrzymaliśmy się z paru względów, jeśli chodzi o budowę, bo dla nas najistotniejszym nie jest nazwa, ale budowa nowej naszej fregaty, która zastąpi Dar Młodzieży. On jeszcze jest w całkiem dobrej kondycji, ale tak założyliśmy się sobie, że no nie wiem, czy nam to będzie dane, czy mnie to będzie dane, ale na najbliższą dekadę wprowadzimy nową jednostkę i na tą okazję właśnie ogłosiliśmy konkurs, który za chwilę nabierze rumieńców, bo najgorszą rzeczą byłoby, gdybyśmy mieli nazwę statku, a statku po prostu nie mielibyśmy. Dlatego też to było dla nas najważniejsze, żeby zaangażować przede wszystkim tak mentalnie i medialnie Polaków do włączenia się, bo to statek, który no pokolenia wychował i który musi mieć godnego następcę. Ale mamy już duże doświadczenie, bo przecież przy budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną oraz budowę toru żeglugowego ze Szczecina do Świnoujścia. Podobne konkursy ogłaszaliśmy przecież na wyspy, które budowaliśmy na nowo i to wyspy nadawane, nazwy wyspy zostały nadane przez różne osoby, zupełnie pełniące żadne funkcje. Po prostu zrobiliśmy quiz i te nazwy, które zyskały największe poparcie, no to takie zostały. W związku z tym podobne rozwiązanie zastosujemy tutaj przy Darze Młodzieży. Oczywiście Blue Lighthouse jest bardzo ładną nazwą, jeśli chodzi o angielskie brzmienie. Myślę, że będzie zyska dużą akceptację wśród innych uczestników konkursu i miejmy nadzieję, że wygra.
Dziękuję panie ministrze, pozdrawiam panie Dariuszu. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy, skąd telefon?
Z tej strony Wojciech z Pomorza. Bardzo się cieszę, że pan minister w końcu otworzył się na to, żeby słuchać ludzi, bo my w Radiu Maryja też czasami mówimy ciężkie sprawy i o takich ciężkich sprawach też chcemy rozmawiać. Chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, co dzieje się w porcie Gdańsk. Chciałbym zapytać pana ministra, dlaczego toleruje taką politykę prezesa portu Gdańsk, który prowadzi politykę dyskryminującą swoje spółki zależne kosztem podmiotów prywatnych. Dlaczego nie słucha związków zawodowych pracowników, które są do niego kierowane? Dlaczego mają miejsce tak patologiczne sytuacje, że osoby postawione na wysokich stanowiskach dopuszczają się kradzieży z kont firmowych spółek portu Gdańsk 300 tysięcy złotych?
Panie Wojciechu, zarzuty no tak rzucane dosyć mocno i ostro pod adresem prezesa bez żadnych dowodów, bez żadnej argumentacji, panie ministrze, więc jakieś słowo do naszego słuchacza, do pana Wojciecha?
Oczywistym jest, że są osoby, które są bardziej czy mniej akceptowalne, ale w każdej sytuacji kierujemy się bardzo prostą maksymą. Jeśli jakiekolwiek są zarzuty poważne do nie tylko do zarządu, ale do wszystkich osób, przede wszystkim polityków, to proszę się na nic nie oglądać, tylko natychmiast sprawy kierować do prokuratury. To jest najlepszy organ, który zbada, oceni, czy faktycznie dochodzi do takich rzeczy i ma miejsce. Ja śmiem twierdzić, że nie do końca w tym przypadku dzieją się złe rzeczy. Oczywiście pewne decyzje są kontrowersyjne, ale dla nas jest najistotniejsze, aby port cały czas osiągał coraz lepsze wyniki. To dzisiaj Gdańsk jest tym dla nas najważniejszym, znaczy w zasadzie wszystkie porty są najważniejsze, ale tutaj mamy właśnie te największe jednostki oceaniczne, które wchodzą w ramach transportu kontenerów. Ten port się rozwija bardzo dobrze w tym zakresie i ja nie zgodzę się z taką opinią właśnie w sprawie zarządu, w sprawie prezesa portu w Gdańsku, bo on dobrze realizuje zadania, bo takie mamy wyniki. One są po prostu bardzo dobre, jeśli chodzi o rozwój portów. Zresztą wielokrotnie to powtarzałem. Jeszcze w 2015 roku porty przeładowywały blisko, czy niecałe 70 milionów ton. No dzisiaj przeładowują ponad 100 milionów ton. No to są wzrosty, które są naprawdę no, dla nas jeszcze parę lat temu wydawało się, że są nie do osiągnięcia. A dzisiaj mówimy o podwajaniu takich możliwości, więc no, tutaj bym poprosił o taką no, rozwagę, roztropność i w niektórych przypadkach może wstrzemięźliwość, ale jeszcze raz mówię, jeżeli tylko są podstawy, natychmiast proszę sprawę kierować do prokuratury.
Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
A Wojciech z Dolnego Śląska. Ja wiem, że może to pytanie nie być tak w 100% wspólne z tematem, ale jednak dotyczy naszego morza. I czemu tak ogólnie wszyscy mówią o gospodarce i tak dalej, i tak dalej. Czemu nikt nie mówi, jak Niemcy zasiedlają nasze morze? Na terenie Niemiec jest taki zakład chemiczny Henkel. I od X lat no jest niestety zaśmiecane nasze morze brutalnie. To jest moje główne pytanie.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Panie ministrze, rzeczywiście no, kondycja Morza Bałtyckiego nie jest najlepsza. O tym doskonale wiemy. Akwen dosyć mocno ograniczony, jeżeli chodzi o przepływ i przepustowość wody morskiej. Stąd i również różnego rodzaju pozostałości po II wojnie światowej, nie tylko, plus zrzuty różnego rodzaju środków, no, które przyczyniają się do pogorszenia stanu wód w Bałtyku.
To jest dla nas niezwykle trudny temat w paru obszarach, w paru kwestiach. bo oczywiście jeden stanowi stricte i wyłącznie rybołówstwo. No już nie jest w kompetencjach naszego ministerstwa, ale dla mnie zawsze rybołówstwo będzie jedną z ważniejszych działów gospodarki. I to jest polityka, która faktycznie pozostawia bardzo wiele do życzenia, nie mówiąc już o tym, że wspólna polityka rybołówstwa w Unii Europejskiej okazała się wielką katastrofą, bo tyle wprowadzonych programów przez Unię, które przygotowano, nie przyniosły żadnego pozytywnego efektu. Mało tego, przyniosły negatywne efekty. Przede wszystkim to dotyczy podstawowego gatunku Morza Bałtyckiego, jakim jest dorsz. No, dla nas jest oczywistym, że należy przede wszystkim ratować rybaków i ratować środowisko naturalne, bo przecież ono musi się odrodzić. Zresztą to był jeden z elementów negocjacyjnych w ramach Brexitu i wyjścia w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, właśnie rybołówstwo, gdzie do dzisiaj trwają dyskusje i sprawa nie jest uregulowana w stosunkach między Wielką Brytanią a Unią Europejską, bo dla nich jest to rzecz niezwykle istotna. No to pokazuje właśnie, jak przede wszystkim zakorzenione w państwach i w Polsce też również jest to dobro Bałtyku, te zasoby Bałtyku. No ale drugą rzeczą, która dla nas jest mocno kontrowersyjna, jest po prostu kwestia zalegania niewybuchu i wszelkiego rodzaju broni znajdującej się na Morzu Bałtyckim, bo ze wszech stron jesteśmy atakowani o to, że te zasoby, te zaległości czy pozostawione rzeczy, czy nie wybuchy znajdujące się w Morzu Bałtyckim, to jest odpowiedzialność Polski, a nikt nie podnosi faktu, że to jest właśnie przede wszystkim odpowiedzialność innych krajów. Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, tych wszystkich, którzy po prostu zrzucali, później zatapiali całe tony materiałów wybuchowych. Ja tylko pragnę tutaj powiedzieć kilka słów na temat ostatniej inwestycji, którą realizujemy w obszarze toru żeglugowego Szczecin-Świnoujście. I tam trudno w to uwierzyć, ale wydobyliśmy około 45 tysięcy ładunków wybuchowych. 45 tysięcy. To za to wszystko trzeba zapłacić. To sumy są ogromne w takiej sytuacji i po prostu państwa polskiego nie stać na tego typu inwestycje. Więc my apelujemy cały czas na forum światowym, Helcomu, Marcpolu, wszystkich organizacji, które zajmują się czystością Bałtyku, bo to przecież nie Polska jest odpowiedzialna za to, co znajduje się w wodach Bałtyku, jeśli chodzi o pozostałości po niewybuchach i broni, tylko przede wszystkim nasi sąsiedzi. No więc to jest dla nas najważniejsze. Natomiast lekkomyślne podejście do tego typu działania, więc podnoszenie niewybuchów, a przede wszystkim wraków, które zalegają w Bałtyku, może przynieść katastrofalne w skutkach efekty w postaci po prostu zatrucia środowiska naturalnego. Zresztą w zeszłym roku wszyscy państwo byli świadkami potężnego wybuchu bomby, która ma 70 lat, a więc Tolboja, który został wysadzony właśnie w ramach usuwania zalegających niewybuchów na torze Szczecin-Świnoujście, które kosztowało nas bardzo dużo pieniędzy, żeby zneutralizować tą bombę, a ona po prostu była, uniemożliwiała realizację pogłębienia toru żeglugowego. Więc my się spotykamy z takimi problemami dotyczącymi już konkretnych inwestycji, a przede wszystkim oczyszczenia Bałtyku właśnie z zalegających niewybuchów.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Proszę bardzo, halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy? Skąd telefon?
Kłania się Tomasz z Polski Południowej.
Bardzo prosimy, panie Tomaszu.
Przypuszczanie z Kamienia Wiślan. Dlatego moje pytania będą tak bardziej od południa kraju. Mianowicie dałbym trzy pytania do pana ministra. Po pierwsze, dokąd, patrząc w górę rzeki Wisły, przewidziany byłby żeglowny szlak transportowy. A więc Kraków i dalej. Czy jest to przewidziane, czy na Krakowie się kończy? To jest pierwsze. Po drugie, czy w planach rządowych znajdują się jakieś multimodalne, czyli wielorakie węzły przeładunkowe na Wiśle, na południe od Warszawy, a więc w kierunku Krakowa, Śląska? I po trzecie, no wiadomo mi z racji zainteresowań, że w planach Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowanego w 1936 roku, był projekt szlaku kolejowego od Gdyni przez Kielce, Błusko, Nowy Korcz, na Tarnów i dalej w stronę Słowacji. Pytanie jest takie do tego trzeciego punktu. Czy polski rząd ma obecnie w planach dokończenie projektu na tym kierunku? To znaczy domknięcie szlaku transportowego tego korytarza między Błuskiem, przez Korczyn, Tarnów i tak dalej na południe. Będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi. Kłaniam się do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękujemy, panie Tomaszu. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo za te pytania. Pan Tomasz dotknął niezwykle istotnej kwestii, a więc żeglugi śródlądowej i Wisły. Jest to temat dość trudny, jeśli chodzi o przede wszystkim kwestię inwestycyjną, bo do tej pory Polska nie posiadała żadnych dokumentów ani projektów w tym zakresie. Myśmy podeszli do tego w sposób taki bardzo, powiedzmy, metodyczny, ponieważ najważniejsze dla nas w ramach żeglugi śródlądowej jest cały czas rozwój portu. W związku z tym inwestorami w zakresie przygotowania całej dokumentacji dla Wisły był Gdańsk, a dla Odry port Szczecin-Świnoujście. I te dokumenty zostały wykonane w tym zakresie. Teraz przystępujemy do całego już procesu budowania konsorcjum finansowych, czyli poszukiwania środków, a przede wszystkim już konkretnych projektów w ramach tego studium, które zostało zrobione. Oczywiście Wisła jest bardzo trudną rzeką, bo do Dębnina ta Wisła może być, od Gdańska może być żeglowna, natomiast poniżej już Sandomierz do Krakowa warunki nawigacyjne nie pozwalają na to, aby tą rzekę użeglować. Zresztą warunki środowiskowe wtedy. W związku z tym troszeczkę inną rozwiązanie zastosowaliśmy. Droga E40 będzie biegła od Gdańska, od Morza Bałtyckiego, łącząc się poprzez Brześć, a więc przez całą Lubelszczyznę, przechodząc kanałem, sztucznym kanałem, który będzie zaprojektowany, łącząc Brześć i Dniepr z Morzem Czarnym. I to jest jedna droga, natomiast Kraków i cały obszar zostanie połączony poprzez Odrę, poprzez budowę kanału Śląskiego. Kanał Śląski jest również ujęty w naszych planach, i a więc już zaprojektowany przez nas, projektowany obecnie stopień w Niepołomicach. I kontynuacja poprzez właśnie realizację kanału Śląskiego aż do Odry i w ten sposób włączenie się w oddańską drogę wodną. I to jest cały obszar drogi E30, czyli drugiego głównego szlaku transportowego, jeśli chodzi właśnie o Odrę. No i trzeci kanał, trzeci droga wodna, to jest E70 po Warcie i Noteci, który wraz z połączeniem przez Skarpawę z Zalewem Wiślanym jako domknięcie drogi 30. Chociaż myśmy już ten element zaprojektowali czy zrealizowali w ramach programu naszego wodnego, realizowanego właśnie przez port w Gdańsku, który do swojego projektu drogi E40 dołączył połączenie z zalewem Wiślany. I to są jak gdyby główne elementy w ramach realizacji naszej polityki wynikającej z tytułu żeglugi śródlądowej. Oczywiście innym rozwiązaniem są szlaki wodne, które nie są międzynarodowymi, bo te trzy są drogami wodnymi międzynarodowymi. Pozostałe już nie są w klasie czwartej żeglowności, a więc nie mają 2,5 metra głębokości. I te szlaki również chcielibyśmy uruchomić, ale turystycznie. Chociażby Narew poprzez połączenie z Wisłą i Wartą aż do Odry, tworząc właśnie taki szlak turystyczny. Takich obszarów jest bardzo dużo. Myśmy uruchomili stronę drogi wodne, aplikacje. Każdy sobie może ściągnąć drogi wodne ze sklepu Google i tam znajdują się szlaki, które już zaznaczaliśmy. To jest po prostu taka nawigacja żeglugi turystycznej. Każdy może sobie z niej korzystać, bo ta aplikacja po prostu prowadzi, jak można płynąć po danych rzekach turystycznych. To jest drugi element właśnie takich rozwiązań turystycznych. Oczywiście pan Tomasz mówił o kwestiach multimodalnych. No dla nas jest rzeczą kluczową, aby powstawały przede wszystkim na styku właśnie dróg kolejowych, lądowych i wodnych duże terminale intermodalne, które będą kumulowały przede wszystkim ruch kontenerów, ale nie tylko, bardzo szerokiej kumulacji towarów i przekierowywały właśnie te ładunki do portów, niekoniecznie drogą wodną, ale już wiemy, że aby Gdańsk był spokojnie mógł mieć dostęp do portów, to bezwzględnie Dolna Wisła musi zostać uruchomiona, bo przy wzroście do 5 milionów TEU kontenerów, no już po prostu drogi nam się zapchają. W związku z tym teraz inwestycje, które będą realizowane, to właśnie Dolna Wisła i udrożnienie do, no myślę, w kierunku Warszawy, ale przede wszystkim najbliższe miejscowości powinny już myśleć o właśnie takich miejscach, terminalach multimodalnych. Oczywiście trudno mi teraz mówić o drodze kolejowej, aczkolwiek tu muszę zapewnić, że element ten jest niezwykle ważny. To Ministerstwo Infrastruktury, które teraz łączy wszystkie drogi, jeśli chodzi o transport, więc ta droga w ramach właśnie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dzisiaj nie jestem w stanie pan Tomaszowi odpowiedzieć, ale z tego co wiem, to jest przewidziana jak najbardziej do rozbudowy. Zresztą nawet nie wiem, czy przypadkiem nie ma już projektów na modernizację. Zresztą ten rok to jest rok kolei, więc nawet gdyby nie była, to na pewno zostanie spisana, bo właśnie ogromne środki są skierowane na rozbudowę dróg kolejowych.
Mm-hmm. Za chwilę odbiorę kolejny telefon pana ministra. Bym prosił, abyśmy zrezygnowali z systemu słuchawkowego i przeszli na rozmowę przez telefon, bo są momenty, że jakość naszego połączenia trochę słabnie. Jesteśmy już, panie ministrze?
Tak. Spróbujemy w ten sposób.
Dobrze, tak. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Marian z Mazur.
Witam, panie Marianie.
Mieszkaniec Gdańska. Chciałem, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem zapytać pana ministra, że taka jest niemoc w stosunku do tej Warszawy. Dlaczego nie wprowadzą zarządu komisarycznego? Przecież tam już naprawdę się wszystko gotuje. Krótkie pytanie, bo to już tak denerwuje człowieka, że to aż ciężko mówić na ten temat. Przepraszam za moje zdenerwowanie, bo człowiek taki trochę spięty jest.
Szczęść Boże, zatroskany, panie ministrze. No właśnie, temat także zarządu.
Ta nerwowość się chyba nam wszystkim też udziela. No, jednak jesteśmy zdecydowanie zobligowani wszelkimi ruchami demokratycznymi w tym zakresie. Oczywiście, jeżeli tu zagrożenie Warszawy byłoby duże, no to na tą okoliczność można wprowadzić rozwiązanie. Niemniej ja myślę, że no, gdzieś ta kropla drąży skały i myślę, że w końcu wygramy tą Warszawę w ramach właśnie zarządzania, bo wszystko to, co dzieje się w Polsce, jednoznacznie wskazuje, że no jeszcze nie było na taką skalę i w takim zakresie inwestycji drogowych, kolejowych, wodnych, infrastrukturalnych i to w tak krótkim czasie realizowanym i przy tak słabym, zostawionym przez naszych poprzedników budżecie. No, przebudowa tego systemu pozwoliła na realizację bardzo dużej ilości strategicznych działań. No, przed nami kolejny element, który został zapowiedziany przez pana premiera Kaczyńskiego, czyli inwestycje po pandemii, gdzie trzeba przede wszystkim zainwestować ogromne środki właśnie w podnoszenie gospodarki i to jest rzecz kluczowa w tym zakresie. Ja myślę, że to też jest element, no, który spowoduje, myślę, jakieś tam znaczące, pozytywne ocenienie nas w ramach rządów i w ten sposób demokratycznie przejmiemy również Warszawę.
Mm-hmm. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Piotr ze wschodniej Polski. Pochodzę ze wschodniej Polski, ale mieszkam już długo na wybrzeżu. I chciałem zapytać o te drogi wodne, bo trochę już czasu mija, wspominamy o tych drogach wodnych, ale też wypadałoby przy tym zapytać też o ochronę tych naszych wód śródlądowych i zbieranie trochę gospodarki tej wodnej, zbieranie tej wody. Wiemy dobrze, że mamy dużą suszę. Dzięki Bogu troszeczkę śniegu nam spadło zimą, ale wypadałoby chyba też pomyśleć o tym gospodarowaniu wodą, żeby ją trochę na naszym terenie zatrzymać, a jednocześnie wykorzystać to do szkolenia młodzieży i zachęcania do uprawiania sportów wodnych. Jest mnóstwo miejsc, gdzie można by to było zrobić a przy okazji też promować to, żeby odzyskać nasz zasób ryb, który nam uciekł z wód śródlądowych, szczególnie tutaj chodzi o rzeki. No i przy okazji też promować to wśród rolników, którzy uprawy swoje prowadzą w dorzeczach rzek, w okolicach rzek, żeby jednak ograniczali te użycie pestycydów, bo niestety to wszystko ścieka do wody, potem najpierw do rzek, potem do Bałtyku. Stąd myślę, od wielu lat mamy problem z sinicami, z różnymi takimi rzeczami. Za dużo chemii w naszym świecie. Pozdrawiam też serdecznie i szczęść Boże.
Bóg zapłać, w pierwszej części trochę czasu poświęciliśmy tych zagadnieniom. Bardzo proszę, panie ministrze.
No właśnie, ja już mówiłem na ten temat, jeśli chodzi o politykę suszową, która dla nas jest niezwykle ważna, bo to przecież w Polsce dominują trzy obszary w zakresie właśnie gospodarki wodnej, a więc polityka czy inwestycje przeciwpowodziowe, inwestycje przeciwsuszowe i oczywiście retencyjne. Więc
te wszystkie inwestycje mają na celu całkowite zmienienie gospodarowania wodami. W Polsce tylko i wyłącznie 6,5% wody przepływającej przez Polskę jest retencjonowane. To jest zdecydowanie za mało. W związku z tym opracowaliśmy program rozwoju retencji, który jest kompatybilny i z programem przeciwsuszowym, i z programem przeciwpowodziowym, bo tak jak pan Piotr zauważył, no, jeszcze rok temu, czy na wiosnę zeszłego roku mieliśmy największą w historii suszę, by parę miesięcy temu mieć powódź i użycie po raz pierwszy zbiornika, który uratował Śląski i Dolny Śląsk, a więc Raciborze. A jeszcze parę miesięcy wcześniej był po prostu przysucha w zakresie gleby i rolnicy narzekali na brak wody. Więc ta polityka, jeśli chodzi o wodę, musi być bezwzględnie powiązana ze sobą, tak aby elastycznie reagować na bieżącą sytuację, na to, co się dzieje. A więc wtedy, kiedy mamy nadmiar wody, uruchamiać cały obszar melioracyjny, a wtedy, kiedy jej nie ma, irygacyjny, więc zatrzymywać tą wodę. No, to się nie może zacząć tylko i wyłącznie i skończyć na rzekach, na dużych rzekach. To musi mieć charakter kompleksowy, a więc cały obszar retencji korytowej i dolinowej, to jest cały obszar budowy zastawek aż do melioracji rolnej, bo te najmniejsze rowy melioracyjne czy małe zastawki na polach rolników, no to jest ten element, który spowoduje, że uratujemy sprawę, jeśli chodzi o walkę z suszą. No ja już mogę dzisiaj państwu powiedzieć, że no, prawdopodobnie na wiosnę będziemy mieli suszę w Wielkopolsce, bo to jest najbardziej wysychający obszar i chociaż inne obszary są, inne części kraju są nawodnione, to Wielkopolska ma ogromny deficyt wody. W związku z tym wprowadzamy obecnie program retencyjny w zakresie wszelkiego zapełniania wyrobisk i tworzenia no, ogromnej retencji właśnie takiej punktowej, rozrzuconej po całej Wielkopolsce. Ale to jest wszystko, musi być opracowane podług wspólnej koncepcji, a więc programy przeciwpowodziowe Odry, Wisły, program retencyjny, czyli budowa zbiorników retencyjnych, no i oczywiście cały obszar melioracyjno-irygacyjny, czyli retencja korytowa i dolinowa, aż do melioracji rolnej, no to jest zadanie ogromne, które należy zrealizować. No my zakładamy, że w przeciągu 8 lat uda się w Polsce podnieść do 15% retencjonowanie wody, czyli zatrzymywanie wody na terenie Polski, to będzie cały czas za mało. No, gdy uda nam się podwoić tą wartość, to wtedy można powiedzieć, że Polska będzie pod kątem zasobów wodnych bezpieczna. No ale to naprawdę wymaga ogromnej pracy, przede wszystkim przebudowy całego systemu, który przecież przez dziesięciolecia w Polsce funkcjonował, bo w Polsce po prostu nie walczono z suszą. W Polsce walczono tylko i wyłącznie z nadmiarem wody. No dzisiaj musimy mieć system, który będzie pracował w dwóch kierunkach. No i to jest dla nas najważniejsze zadanie właśnie w zakresie ochrony wód w Polsce.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy, skąd telefon?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dzwonię do Szczecina, Waldemar. Ja mam pytania dwa do pana ministra, a Radio Maryja zasługuje na poważne odpowiedzi. W związku z tym pytanie pierwsze dotyczące stoczni remontowej w Świnoujściu. Na tą chwilę nie wiem, jaki jest stan rzeczy dotyczący likwidacji tej stoczni, tak to wprost trzeba nazwać, ale cały czas nurtuje mnie taka myśl i konieczność odpowiedzenia sobie na pytanie. Świnoujście jest baza marynarki wojennej, I oczywiście trzeba na wypadek W mieć w pobliżu stocznię remontową. Państwo chcecie ją zlikwidować. Pytanie, gdzie niewielkie remonty, które na wypadek W jednak trzeba od czasu do czasu wykonywać, będą w takim razie robione? To pierwsze pytanie. I pytanie numer dwa dotyczące Odry granicznej i tych zamiarów dotyczących regulacji tego odcinka Odry. I w jakim stadium są aktualnie rozmowy ze stroną niemiecką i korelacja robót po stronie polskiej i po stronie niemieckiej? I gdybym odpowiedź na te pytania poważną usłyszał, to byłoby właśnie to, o co mi chodzi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Waldemarze. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo za te pytania. Pozdrawiam pana Waldemara. Oczywiście temat stoczni Gryfia jest dla nas niezwykle ważny i skomplikowany, i trudny, bo w świetle, tak jak już mówiłem, decyzji i sytuacji na rynku musimy podjąć konkretne działania, aby po prostu ratować tą stocznię. W związku z tym, że przebudowany został została budowa dużego doku, więc nastąpi koncentracja w remontów w Szczecinie, natomiast Świnoujście jest wybitnie terenem rozwojowym pod kątem portów, a przede wszystkim portu offshore'owego i całej infrastruktury offshore'owej. Myślę, że to również jest element, który w żaden sposób nie hamuje rozwoju przede wszystkim drobnych remontów w tym obszarze. Natomiast przede wszystkim problem dotyczy złej kondycji wszystkich stoczni i mamy przykłady paru stoczni niemieckich, które obecnie znajdują się, które mają specjalny sposób traktowania w ramach środków finansowych, możliwości przekazywania tych środków finansowych w fatalnej kondycji. My takiej możliwości nie mamy, bo po prostu w rok 2008 pokazał, czym się kończy niedozwolona pomoc publiczna, tak zwana, bo wiemy, że inaczej to przebiegało, ale każda sytuacja. W związku z tym koncentracja w ramach Szczecina jest po prostu jedynym rozwiązaniem, które da szansę na utrzymanie przemysłu stoczniowego w Szczecinie, no plus jeszcze kwestia budowy przede wszystkim dużego doku, który no, powinien zapewnić pełną produkcję. To jest niezwykle trudne dla nas. Ja sam przecież protestowałem w roku 2012, kiedy łączono te stocznie, mówiąc, że dojdzie do tragedii w nich, bo wszyscy byli przekonani, że właśnie odbędzie się to kosztem Świnoujścia. No, rozwiązanie, które proponujemy, jest bezwzględnie dające szansę dla Świnoujścia, a przede wszystkim dla dziesiątków miejsc pracy, bo ma to za zadanie, aby uruchomić ten obszar, który no, jest dzisiaj no, niewykorzystany, bezwzględnie niewykorzystany, a port w Świnoujściu, a przede wszystkim terminal offshore'owy ma szansę rozwoju, bo to ogromne miliardowe inwestycje, które będą miały za chwilę miejsce w Polsce, przede wszystkim jeśli chodzi o energetykę, morską energetykę wiatrową, bo to jest ten kierunek, który powinien dostarczyć przede wszystkim dużych zleceń dla polskich stoczni i zakładów, które znajdują się na Pomorzu, które wykonują tego typu działalność. I dzisiaj w tak fatalnym rynku stoczniowym to jest jedyna szansa na to, abyśmy uratowali przede wszystkim branżę stoczniową. Oczywiście Odra graniczna, ja tutaj nie chciałbym za dużo mówić na ten temat, bo temat jest ogromny, jeśli chodzi o negocjacje. Tylko przypomnę, ostatnia decyzja pani premier Ewy Kopacz, która zabetonowała możliwość drogi wodnej E30, podpisując umowę z Niemcami na trzecią klasę żeglowności, to wyłączyło nas ze środków unijnych. Dzisiaj prowadzimy negocjacje, poprzez raporty oddziaływania na środowisko, ale poprzez przede wszystkim stworzenie gotowego programu. Już taki program inwestycyjny mamy w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej. Tak jak już mówiłem, wykonał to Szczecin Świnoujście. Obecnie jest to na etapie przekazywania do Wód Polskich, które będą inwestorem. Czekamy na ostateczną decyzję w zakresie raportu oddziaływania na środowisko, a z drugiej strony rozpoczęliśmy już inwestycje na Odrze wolnopłynącej, a więc dokończenie Malczyc, Lubiąże i Ścinawy, czy rozpoczęcie w Lubiąże i Ścinawie nowych inwestycji w ramach stopni wodnych. No, to są zadania, które obecnie są realizowane.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Bolesław z Poznańska. No i mam takie dwa pytania do pana ministra. Pierwsze to jest o tak zwane Kilimandżaro, czyli taką hałdę fosfogipsów w Wiślince niedaleko Gdańska, która to od lat stoi. Wszyscy mówią, że teraz już tutaj obsadzimy ją krzaczkami, wszystko będzie w porządku. No, za każdym razem jak widzę tę hałdę, to widzę jakieś dziury, wyrwy wręcz w tym zasadzeniu, więc nie jest aż tak bezpieczna. No a temat jest tak trochę spychany na bok, bo nie jest zgodny, niestety. Natomiast drugie moje pytanie to jest, tutaj mówiliśmy o drogach wodnych, o rozmaitych magistralach, które miały łączyć COP z rozmaitymi tam zakątkami kraju, a ja bym się chciał zapytać o słynną magistralę węglową, która łączyła niegdyś Śląsk z Gdynią, właśnie w czasie budowy COP-u. I teraz została taka zapomniana i właściwie no myślę, że trochę niesłusznie, bo można było ją wykorzystywać przecież, nie? Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Panie ministrze, bardzo proszę.
Czy ciężko mi się odnieść do kwestii, bo podejrzewam, że to jest jakiś tam element pozostałości, więc nie znam tej sprawy, ale jeżeli może pan na ministerstwo przesłać informacje w tym zakresie, to byłbym wdzięczny. My zajmujemy się przede wszystkim ochroną wód, a więc dyrektywa azotanowa, dyrektywa ściekowa, czyli to, o czym wcześniej mówiliśmy, wszelkiego rodzaju pestycydy, które trafiają do wód, już nie mówiąc o kwestii właśnie ścieków i zarządzania tymi ściekami, no to ma podstawowe znaczenie w zakresie właśnie zarządzania wodą, a przede wszystkim bezpieczeństwa ludności. I to też jest apel do państwa, bo w większości przypadków to trudno wszystkie elementy jak gdyby na bieżąco odnaleźć te, może nie elementy, ale te podmioty, które w sposób nielegalny zrzucają wodę do naszych rzek. Tutaj ogromne podziękowania dla wędkarzy, którzy natychmiast kierują takie informacje do nas. Oni pierwsi zauważają, jeżeli pojawiają się śnięte ryby, bo to trzeba automatycznie i po prostu natychmiast usuwać wszelkiego rodzaju takie skandaliczne działania. No, mówiliśmy tutaj o czajce. Chcemy po prostu bezwzględnie podchodzić właśnie do sprawy czystości wód i tutaj być bezwzględni w ramach tych, którzy próbują w sposób nielegalny zrzucać wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. No, słynna magistrala węglowa, myślę, jest w bardzo dobrej kondycji. I to jest bardzo ważny odcinek drogi kolejowej, jest wykorzystywany. No i myślę, że w dalszym ciągu będzie wykorzystywany.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jacek z Pomorza, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Jacku.
Panie ministrze, ja chciałbym troszeczkę informacji od pana, może dla szerokiej publiki, na temat tego, co się dzieje w temacie tych polskich farm, offshore'owych farm wiatrowych. Dużo się o tym mówi, że ma być ruszyć, że ruszymy to wszystko, że będzie boom, że będzie to takie dobre dla kraju i dla wszystkiego. Tymczasem wygląda na to wszystko, że te farmy będą budowane przez firmy zagraniczne. Że tworzą się spółki, firmy zagraniczne mają w tym to około 50%, czyli będą praktycznie na zarabiać. Natomiast moim zdaniem nie jest to technologia, która nie mogłaby być ogarnięta przez nasz krajowy przemysł, bo nie jest to aż tak bardzo skomplikowane i tak dalej. No i trochę mnie to po prostu, szczerze mówiąc, to trochę mnie to denerwuje, że to właśnie znowu wszystko będzie robione przez kogoś na naszych wodach terytorialnych, na ich warunkach i że my za to wszystko będziemy płacić. Generalnie chciałbym troszeczkę, jakby panu powiedział o tych farmach wiatrowych, co tam się dzieje w temacie, bo to jest dosyć nośny temat. Druga historia, drugie pytanie, może w ten sposób. Ja zaczynałem swoją karierę na morzu jeszcze w PLO, w 80-tych latach w PLO. Była wtedy, jak może niektórzy pan na pewno wie, ale niektórzy wiedzą, jaka duża i potężna to była firma z tradycjami. 10 tysięcy ludzi, prawie 200 statków. Później, w 80-tych latach, to, co się stało dla mnie, to jest jeden z większych przekrętów w tym kraju, który nigdy nie został wyjaśniony, bo z 200 statków zrobiło się bodajże w tej chwili został jeden lub dwa. I dlaczego jest taka cisza nad tą trumną? Bo powinno być chyba trochę rozjaśnione, co tam się działo w tej chwili i dlaczego ona tak upadła. 10 tysięcy ludzi poszło może nie na dróg, bo marynarze sobie jakoś tam poradzili, natomiast ta gałąź gospodarki się rozleciała. No i może ostatnie pytanie z tego, co właśnie do braci marynarskiej doszło teraz, że pani Arciszewska Milarczyk została prezesem tej firmy Polskich Linii Oceanicznych. Chciałem zapytać, dlaczego to się stało i kto o tym zadecydował. No to może tyle. Dziękuję.
Dziękujemy panie Jacku. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo za te pytania. Może kilka słów na temat morskich farm wiatrowych. Więc Morze Bałtyckie zostało podzielone na obszary, na których będzie dozwolona inwestycja w postaci właśnie morskich farm wiatrowych. Do marca tego roku nastąpi opublikowanie rozporządzenia, które będzie wskazywać, gdzie znajdują się te morskie farmy wiatrowe. Oczywiście już około 10 gigawatów, no mówię tu w przybliżeniu, bo tak to traktować, te obszary są mogą mieć więcej lub mniej gigawatów w zależności tam od zagęszczenia. Natomiast przyjmuje się około 10 megawatów zostało w poprzedniej edycji rozdysponowane i inwestorami są tam polskie spółki i w kilka zagranicznych, ale największą firmą jest tutaj PG, Polska Grupa Energetyczna, która posiada najwięcej gigawatów w tym zakresie. Oczywiście Orlen i parę innych jeszcze spółek. W związku z tym, że większość pozwoleń przez naszych poprzedników została, znaczy może inaczej, to nie były pozwolenia, tylko każdy, kto chciał, mógł sobie ten wniosek na farmę wiatrową zgłosić podług jego woli. I zależało tylko od ministra, czy zezwoli na budowę tej energetyki wiatrowej, czy też nie. Oczywiście w założeniu, że jeszcze nic na Morzu Bałtyckim nie zostało wybudowane. Dopiero nie ma ani jednego wiatraka, jeśli chodzi o inwestycje. Dopiero właśnie nasze działanie spowodowało wprowadzenie przestrzennego planu zagospodarowania wód morskich i ten plan wyznaczył, gdzie mogą znajdować się poszczególne farmy wiatrowe. Przede wszystkim to jest Ławica Słupska i w tym obszarze wyznaczyliśmy tak, oczywiście realizowały to urzędy morskie, które wskazały pod względem nawigacyjnym, rybackim, pod względem również znajdujących się zasobów w dnie, więc zostało określone, przeprowadzono szczegółowe badania, gdzie te farmy będą najlepiej zlokalizowane właśnie pod kodem minimalnego wpływu na pozostałe branże i na środowisko. W wyniku tego powstał około 13 gigawatów tych farm, czyli pojemność około tych farm będzie wynosiła blisko 13 gigawatów i te działki zostały wyznaczone właśnie w tym planie zagospodarowania przestrzennego. Ten plan zagospodarowania zostanie przyjęty do końca marca tego roku i następnie rozpocznie się procedowanie przyznawania koncesji podług drugiego rozporządzenia, które jeszcze nie jest opublikowane. I to rozporządzenie dopiero da szansę, jak gdyby, i ono wskazuje, które podmioty gospodarcze podług tych kryteriów mogą otrzymać właśnie te farmy, te obszary pod farmy wiatrowe. Oczywiście dla nas jest priorytetem to, żeby element polskiej gospodarki miał tutaj największy udział, ale w związku z tym, że jest to obszar podlegający jurysdykcji poniekąd unijnej, musimy realizować to podług przede wszystkim zasad konkurencji z założeniem, bo to możemy dopuścić, że musi z tego jak najwięcej wyciągnąć polska gospodarka narodowa, bo takie mamy możliwości i w ten sposób chcemy to zrealizować. Natomiast oczywiście polskie linie oceaniczne, no to na ten temat wielokrotnie mówiliśmy. Zresztą proszę zwrócić uwagę, no wcześniej tak się prywatyzowało, że chyba nikt, tak to było przygotowane, że nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności w tym zakresie. No, inną drogą poszła polska żegluga morska, która pozostała rachitycznym przedsiębiorstwem państwowym, ale tylko taka forma przedsiębiorstwa uchroniła spółkę przed i walka załogi, nie ma co ukrywać, walka załogi, bo to przecież wiele protestów było organizowanych, a tych prób prywatyzacyjnych było bardzo wiele i dzisiaj PŻDM świetnie funkcjonuje, jest największym armatorem. Tego po prostu nie było w polskich liniach oceanicznych i tylko no, można tutaj niestety zapłakać nad tym, co się stało, ale ja mam wielką nadzieję, że właśnie pani prezes Arciszewska, której przecież ojciec był wspaniałym kapitanem i w PLO pływał, no prosiłbym, aby dać jej szansę w tym właśnie zakresie. No jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej, jeszcze wtedy w Gdyni, więc ja mam pełne zaufanie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Zdzisław z Pomorza.
Bardzo proszę, panie Zdzisławie.
Od razu pytanie do pana ministra. Reprezentuję grupę emerytów, fachowców emerytów z zakresu właśnie gospodarki wodnej, geologii, hydrogeologii i temu podobnych. I pisaliśmy do pana premiera i do pana ministra pismo, w którym zwracaliśmy uwagę na kolosalny błąd, jaki robi rząd polski, jeśli chodzi o inwestycje energetyczne, dlatego że, tak jak sam pan minister powiedział, wykorzystujemy w tej chwili w Polsce zaledwie 6% wód. Reszta spływa bezużytecznie do morza, albo czyniąc nam szkody w powodziach, albo w inny sposób. Pytanie w związku z tym, kto w tej chwili w rządzie, bo pan minister, znam zasługi pana ministra w tej dziedzinie, Mam pisma od pani minister Moskwy o planach, które pan minister akceptował. Kto w tej chwili w rządzie będzie podejmował zasadnicze decyzje co do programu energetycznego Polski? Dlatego, że marnujemy olbrzymi potencjał wody, który mógłby być wykorzystany przy okazji robienia progów wodnych choćby na Wiśle i Odrze, mógłby być wykorzystany do celów energetycznych. Najtańszą energią w tej chwili jest energia z hydroelektrowni, z elektrowni wodnych. Bo woda tutaj naprawdę płynie bez przerwy i może dawać energię. Czy pan minister mógłby mi odpowiedzieć? Nasza grupa chciałaby zwrócić się do kogoś, kto podobnie jak pan poważnie podchodzi do sprawy energetyki wodnej.
Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Pozdrawiam panie Zdzisławie, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. No pytanie niezwykle istotne. Istotne, ale już mogę panu Zdzisławowi powiedzieć, że zapraszam do naszego ministerstwa w tym zakresie i to naprawdę każda opinia, każde wsparcie w zakresie wszelkich rodzaju inwestycji wodnych, hydrotechnicznych, hydrologicznych i tak dalej ma niezwykle duże znaczenie, bo jak pan Zdzisław wie, pewno państwa zostało, czy osoby, które się tym zajmowały, zostało no po prostu niewiele. To jest luka pokoleniowa, która jest chyba największa w Polsce, jeśli chodzi o cały obszar inwestycyjny, cały obszar nauki, ponieważ w Polsce nic nie budowano w zasadzie w zakresie hydrologii. Tak samo energetyki wodnej, ostatni stopień wodny to właśnie stopień w Malczycach, który był budowany blisko 30 lat i jeszcze na dodatek chciano go rozebrać i zapomnieć o tym. Więc to jest niesłychanie ważny obszar nauki, który musi się odbudować. Ja bardzo się cieszę, że jest takie zainteresowanie. Z drugiej strony mam też dużą nadzieję, bo większość inwestycji w zakresie właśnie Mierzei przez budowę kanału żeglugowego przez Mierzei Wiślaną wykonują polscy inżynierzy, którzy tą jednak wiedzę gdzieś po świecie zdobyli i tylko i wyłącznie takie inwestycje pozwolą na budowanie kadry, a przede wszystkim przekazywanie, rozpoczęcie szkolnictwa w tym zakresie, bo tylko i wyłącznie można operować na modelach matematycznych lub na inwestycjach, które były realizowane. Natomiast dla nas jest najważniejsze, aby rozpocząć cały ciąg inwestycyjny. No, tutaj oczywiście podstawowa zasada to budowa stopni wodnych tak na Wiśle i na Odrze. My już określiliśmy, gdzie te stopnie mają być realizowane i ile tych stopni ma być z jednej na Wiśle i na Odrze. Oczywiście lepsza pod kątem energetycznym jest Wisła, bo to jest większy zasób wody, a więc te moce elektrowni można stosować znacznie duże. Natomiast budowa będzie realizowana w postaci kompaktowej. Trzy elementy. Jaz, śluza i elektrownia. I to są trzy elementy, które będą dotyczyć wszystkich stopni wody. Każdy będzie miał elektrownię, jeśli chodzi w tym w zakresie dużych inwestycji. Oczywiście najtrudniejszym elementem jest tutaj złożenie finansowania, bo budowa takiego stopnia wodnego na Wiśle to około 3-4 miliardów, w zależności gdzie jest realizowany, na Odrze trochę mniej. miliard, ponad miliard, bo te moce są jednak tam mniejsze, więc a tych stopni mamy wybudować kilkadziesiąt, więc to jest jak gdyby największe wyzwanie pod kątem. Oczywiście kwestia finansowa jest jednym problemem, natomiast innym i chyba może bardziej trudniejszym do rozwiązania jest kwestia ekologiczna, bo przecież wszystko dzisiaj podlega ocenie oddziaływania na środowisko w związku z tym, że mamy już ogromne doświadczenie pod kątem inwestycyjnym, co nas może spotkać, jakie zarzuty, razy, już nie mówiąc o kwestiach unijnych w tym zakresie, więc to jest ważniejszy temat do rozwiązania właśnie pod kątem zgodności z raportami oddziaływania na środowisko, a przede wszystkim zahamowania tych ataków tak zwanych ekologicznych czy ekologów, którzy wszystko chcą po prostu blokować. No i jeszcze nazywając to wprost, że rzeki, że chcemy rzeki betonować. No to naprawdę jest takie wynaturzenie i celowe jak gdyby deprecjonowanie tych inwestycji. Natomiast tak jak mówi pan Zisa, to jest najtańsza energia, która i tak musi być, ta inwestycja musi być zrealizowana, bo w Polsce za chwilę wody zabraknie, więc tak jak program retencyjny, program melioracyjny, czy ten program retencji korytowej, tak samo rzeki musimy zatrzymać po prostu wodę w Polsce. No jedynym sposobem jest właśnie stopniowanie rzek, bo tylko w ten sposób jesteśmy to zrealizować. Natomiast już teraz uruchamiamy tak zwane MEWy, czyli małe elektrownie wodne. Mamy już finansowanie na tą okoliczność i chcemy większość stopni wodnych na mniejszych ciekach, czyli w granicach tych 2-5 MW właśnie uzbroić w elektrownie wodne i w ten sposób no, wykorzystać tą wodę, która do tej pory jest niewykorzystywana, właśnie na małych ciekach tych, które no, nigdy tam nie były kwalifikowane na produkcję energii elektrycznej i myślę, że w tym roku już rozpoczniemy już konkretne budowy i realizację tych zadań.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, panie ministrze. Ja mam prawie ze pewność silne podejrzenia, że te elektrownie wiatrowe, które się do nas sprowadza, i w ogóle na świecie widzę tylko jeden rodzaj elektrowni wiatrowej, to znaczy 3-łopatowe turbiny obracające się bardzo wolno. Więc jest fizycznie niemożliwe, żeby taka turbina, wolno się obracająca, miała chociaż 15% sprawności energetycznej. Więc a wychodzi z moich obliczeń i obserwacji, że taka turbina to ma najwyżej 5% sprawności. Ona prędzej się zużyje, ten wiatrak, ta siłownia wiatrowa, niż na siebie zarobi. Mam apel do pana ministra, żeby wspólnie ze specjalistami zbadał, czy rzeczywiście ta energia, ta moc, którą daje ta turbina, jest taka sama, jak, znaczy jest rzeczywiście taka, jak ona rzeczywiście jest, to znaczy nie wierzyć trzeba nie wierzyć w to, co oni tam podają na tych komputerkach, co tam się wyświetla, jaką moc daje, tylko wpiąć amperomierze i woltomierze i rzeczywiście sprawdzić, jaka jest moc wynikająca z iloczynu napięcia i prądu. I wtedy się przekonamy, że to jest kupa złomu. I radziłbym, teraz się Polska przymierza, tam Orlen zdaje się do budowy farmy wiatrowej na morzu. Więc kupi kupę złomu i to będzie w ogóle funta kłaków niewarte. Zachód jak zwykle oszukuje, wciska nam złom, szmelc, ładnie wyglądający. Oczywiście te turbiny oczywiście ładnie wyglądają, ale ich sprawność energetyczna to jest żadna.
Tak, kto on dzwonił jeszcze, do nas i skąd telefon?
On jeszcze chwilę.
Kto dzwonił i skąd telefon?
Mówił Robert z Niemiec.
Panie Robercie, chciałbym przekazać już głos panu ministrowi, panie ministrze. Bardzo, bardzo proszę, no myślę, że są jakoś sprawdzone te turbiny.
No, nie chciałbym na tym etapie wchodzić w dyskusję na temat przede wszystkim mocy tych turbin i ich sprawności. Jedno mogę tylko powiedzieć panu, że po raz pierwszy w ogóle na Morzu Bałtyckim będą budowane turbiny wiatrowe, czy całe farmy wiatrowe. Więc jest to wyzwanie, myślę, nie tylko dla nas, ale i dla jakichś tam kooperantów, którzy zawierają umowy dzisiaj z polskimi firmami. No, z drugiej strony w zasadzie każdy rok to nowe rozwiązania w zakresie energetyki wiatrowej. Dzisiaj standardem są 12-megawatowe wieże wiatrowe, co jeszcze kiedyś było rzeczą niewyobrażalną. W związku to też miało wpływ na pewne inwestycje, które w Polsce były poczynione i chociażby w Szczecinie budowa estetycznych fundamentów pod wieży wiatrowej. Okazało się, że te fundamenty się do niczego nie nadają, bo już wieże są znacznie większe, znacznie potężniejsze mają fundamenty, a w ogóle są budowane na monopajlach, czyli wbijane są specjalne pale w dno i tak jest zakotwiczana wieża wiatrowa, więc rozwiązania są bardzo różne. No jeśli chodzi o doświadczenie, to mamy takie doświadczenie na lądzie. Na morzu nie mamy tego doświadczenia, to oczywiste. Natomiast z drugiej strony jest też tak, że na Morzu Bałtyckim jeszcze nikt nie ma doświadczenia, chociaż te warunki, które zostały tutaj ocenione, są wskazane jako jedne z najlepszych, jeśli chodzi o propagację wiatrów i przede wszystkim możliwość montowania jak największych turbin. Ja myślę, że tak jak założyliśmy sobie, no przede wszystkim polska gospodarka musi na tym jak najwięcej wyciągnąć. I to jest rola przede wszystkim dla naszych operatorów tutaj energetycznych, którzy bardzo mocno przymierzają się do tych zadań. Tak jak pan powiedział, że to dzisiaj mamy informację o Orlenie, który będzie inwestował, posiada obecnie pole w o mocy 1,2 gigawata, ale jak mówię, w najbliższym czasie będą organizowane kolejne konkursy w ramach koncesji, więc mamy jeszcze do dyspozycji blisko 12-13 gigawatów w ramach pól farm wiatrowych i myślę, że tutaj za chwilę nabierzemy bardzo dużego doświadczenia jako polskie firmy i będziemy w stanie po prostu realizować i my być tutaj nauczycielami w ramach realizacji tych zadań. No oczywiście to jest na dzień dzisiejszy bardzo trudne, bo jeszcze jak powiedziałem, żadna polska firma i żadna inna firma na Bałtyku. Oczywiście w innych częściach były budowane takie farmy wiatrowe, ale na Bałtyku jeszcze nikt nie budował farm wiatrowych.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Gerard się kłania, tu Łodzi, witam serdecznie.
Witamy pani Gerardzie.
Tego i pana ministra. I chciałem się spytać o jedną taką rzecz. Bardzo często, już bardzo wielu lat udaje się zawsze tutaj na działkę w okolicach właśnie jeziora Pubickiego, jeziora Wilczeńskie. I to jest właśnie ten rejon, gdzie znajduje bardzo blisko kopalnia Konin, która ściąga niesamowite ilości wody. I ta woda jest po prostu, można powiedzieć, że pompowana z powrotem do kanału Noteci, zamiast być kierowana, już wiele osób o tym mówiło, do tych jezior. No, sytuacja wodna jest tam naprawdę tragiczna. Lustro wody obniża się w sposób bardzo szybki. Jeziora Wilczyńskie to już są w ogóle w tej chwili, można powiedzieć, że no, takim małym bagienkiem. I czy w tej sprawie w ogóle rząd i Ministerstwo Gospodarki Wodnej jest w stanie coś zrobić, żeby właśnie ta degradacja środowiska, która powstaje przez tą kopalnię, wiem, że jest w ogóle taki problem właśnie, że powinna być rekultywacja tych terenów, a to jest odległość około 12 kilometrów linii prostej, żeby tą wodę przepompowywać, którą się właśnie wydobywa z kopalni po tych otworach w kierunku do jezior. Natomiast pan Solorz, z tego co słyszałem, znalazł sobie ekologów jakichś unijnych i stwierdził, że ta woda jest zbyt twarda i nie nadaje się po prostu, żeby ją z powrotem pompować do jezior. I czy w tej sprawie pan minister mógłby mi coś powiedzieć i poradzić, z kim tu w ogóle rozmawiać właśnie na takie tematy, no żeby ta degradacja środowiska jednak bardzo pięknych jezior wielkopolskich no nie nastąpiła. Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękuję panie Gerardzie. Bardzo proszę panie ministrze.
Dziękuję bardzo. I tu mam dla pana Gerarda bardzo dobrą wiadomość, ponieważ my już za chwilę podpiszemy jako Wody Polskie umowy z elektrownią Konin właśnie na rekultywację i jak gdyby likwidację tych wszystkich wyrobisk, czyli zapełnienie ich wodą, jak również całe wybudowanie systemu zasilania, aby ta woda po prostu nie uciekała. Ten obszar jest niezwykle piękny i przede wszystkim turystyczne walory są ogromne. Pętla to element pętli wielkopolskiej, kanał Ślesiński, to wszystkie obszary, które bardzo mocno koncentrujemy się na tym. Zresztą w całej Wielkopolsce będziemy organizować, tak jak już wspomniałem, pierwszy pilotażowy program wprowadzamy właśnie zalewania wszelkiego rodzaju wyrobisk z nowatorską technologią uszczelniania i zabezpieczenia przed ucieczką tej wody. I ten program już jest opracowany i już w tym roku przystępujemy do realizacji, czyli będziemy nie projektować, ale od razu budować w tym zakresie. I tu myślę, że to będzie taki wzorcowy element w ramach właśnie wszelkiego rodzaju szkód górniczych czy wyrobisk, które do tej pory nie były wykorzystane, a mają szansę na to, żeby być wykorzystane. Będziemy z naszych obliczeń wynika, że program powinien bodaj 3 lata potrwać i w ten sposób zgromadzimy ogromną ilość wody właśnie w tych stałych pozostałościach, tych wyrobiskach po właśnie kopalniach. Natomiast tu na dniach będziemy podpisywać umowę o współpracy z elektrownią Konin.
Panie ministrze, bogactwo tematów, temat rozmów gospodarka morska w dobie koronakryzysu, różnego rodzaju tematów pobocznych, także pokazało się w naszych rozmowach bardzo wiele. Z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maryja po naszym dzisiejszym spotkaniu w temacie dotyczącym zarówno koronakryzysu, jak i gospodarki morskiej i tego wszystkiego, co jest z nią związane?
Znaczy przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za udział w tym programie. On był niezwykle owocny. Dostarczył wiele informacji, ale również pokazał, że naprawdę ten temat jest bardzo interesujący i żywo dyskutowany w szerokim tego słowa zakresie. Ja myślę, że jeszcze do energetyki wiatrowej będziemy wielokrotnie wracać, bo to jest nowa branża, która się w Polsce pojawia, która jest ogromną szansą dla Polski, dla polskich przedsiębiorstw. Już nie mówiąc o kwestii związanej z całą gospodarką wodną, czy morską, czy rzeczną czy retencyjną, bo w każdym roku będziemy albo cierpieli z powodu powodzi, albo będziemy cierpieli z powodu suszy, jeśli ten proces właśnie całej zarządzania gospodarką wodną zostałby zahamowany. W związku z tym wchodzimy w niezwykle ważny czas dla Polski, inwestycji, które do tej pory w ogóle nie były brane pod uwagę w zakresie gospodarowania, a tylko wielkie, wielkie podziękowanie dla ojca i dla radia, że ten temat mogliśmy poruszyć i mogliśmy po prostu bardzo merytorycznie porozmawiać na antenie tak telewizji Trwam jak Radia Maryja.
Panie ministrze, no i życzmy sobie nawzajem, aby ten koronakryzys jak najszybciej nas opuścił, abyśmy rzeczywiście mogli, powiem po marynarsku, w pełni rozwinąć nasze możliwości, czyli nasze żagle.
Również życzmy sobie z tego gorąco. W najbliższy rok będzie niezwykle dla nas trudny, ale myślę, że nie takie kryzysy udało się Polsce pokonać, więc i ten też musimy pokonać.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i serdecznie, panie ministrze, pozdrawiam, życząc dobrej i spokojnej nocy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, serdecznie wszystkich pozdrawiam i dziękuję za spotkanie.
Do usłyszenia. Gościem rozmów niedokończonych był minister Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w sektorze gospodarki morskiej i wodnej. Oczywiście Państwu bardzo gorąco dziękuję za współtworzenie naszego spotkania.